Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Ze mną w studiu dr Antoni Maziarz, historyk z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor monografii Śląskie Samarytanki, opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń na Śląsku. Nie będę pytała o szczegóły tej monografii, ale bardzo mnie zaintrygowała.
Bo już stara.
Bo bardzo mnie zaintrygowała pana praca i to naukowe opracowywanie zakonów w Polsce. Skąd pomysł na podejście naukowe do instytucji kościelnych?
No, tą fascynację oczywiście można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Chyba tak pierwsza, która mi się nasuwa, to fascynacja w ogóle życiem zakonnym. Podejrzewam, że w większości chrześcijan, nie tylko, gdzieś tam kołacze się pytanie, jak to jest, że młody człowiek, dziewczyna, chłopak decydują się na odsunięcie od siebie tego, co my w takim powszechnym rozumieniu rozumiemy jako źródło szczęścia. Czyli rodzina, czyli pieniądze, sława i trzeba to wszystko gdzieś tam odsunąć na bok, żeby no właśnie wejść w zacisze klasztoru i tam, no w zależności od charyzmatu, czy powiedzmy profilu tego zakonu, czy wspólnoty konsekrowanej, albo poświęcać to swoje życie wyłącznie kontemplacji Boga, chociaż teraz już takich wspólnot jest coraz mniej, czy łączyć tą kontemplację Boga z działaniem czynnym na rzecz bliźniego. I to no, też chyba fascynujące jest w tym to, że kiedy się analizuje źródła, to się okazuje, że no to poświęcenie życia jest widoczne w sensie dosłownym. Pani tutaj wspomniała o tej mojej pracy o śląskich samarytankach, czyli rodzimych śląskich zgromadzeniach zakonnych. Akurat wszystkie trzy, czyli elżbietanki, marianki, jadwiżanki w różnym stopniu zajmowały się opieką zdrowotną. No i właśnie czasem pierwszy kontakt z chorym wiązał się z tym, że ta pielęgniarka umierała, bo mówimy o XIX wieku, kiedy to znajomość antyseptyki była jeszcze słabiutka i to rzeczywiście groziło śmiercią, więc to jest ta jedna płaszczyzna tej fascynacji, a druga wynika z takiego, powiedzmy co, baksyla historyka, który ma być detektywem no, szukającym i pokazującym to, co zakryte w dziejach i wydaje się, że w tym kontekście klasztory się wydają z takim specjalnym wyzwaniem, bo no, samo słowo klasztor chodzi od łacińskiego pojęcia klaustrum, czyli zamknięty, więc siłą rzeczy te archiwalia no nie są ogólnie dostępne i w związku z tym, że właśnie niektóre wspólnoty i niektórym badaczom takie materiały udostępniają, no to ma się satysfakcję, że wchodzi się w ten świat, który dla nas świeckich no, nie będzie też tak do końca zrozumiały, no bo nie jesteśmy w nim na co dzień.
Mówi pan o tym, że niektóre materiały są udostępniane i niektórym badaczom, czy też tym, którzy są w klasztorach, przyświeca ta idea, żeby udostępniać dane, udostępniać informacje historyczne osobom zaufanym, czy może to wynika z czegoś innego?
A dlaczego nie? Wiemy, w jakim świecie żyjemy i niestety śmiem sądzić, że jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że pojawi się osoba, która nie będzie widziała 10 tomów wspaniałych akt mówiących właśnie chociażby o tym poświęceniu dla bliźniego, tylko zainteresuje tą osobę jedna karteczka mówiąca o czymś sensacyjnym, prawda? I zrobi napisze artykuł i właśnie nagłośni historię tegoż, powiedzmy, klasztoru poprzez pryzmat tej jednej karteczki, jakiejś jednej sytuacji dotyczącej jednej osoby. Wiadomo, czarna owca zawsze się wyróżnia w tym tłumie chwalebnych, białych, powiedzmy, owiec, no ale chyba też nie o to chodzi, żeby robić sensacje, żeby pisać o tym, co no, gdzieś tam mogłoby wypłynąć, chociaż trzeba sobie zdawać też sprawę, że no, taki ten świat już teraz dzisiaj jest, że właśnie szuka szoka, raczej sensacji, a taka szara praca no może mniej interesować, być może.
No to mamy tak, ciekawość świata, zwłaszcza tego świata za murami klasztornymi, wyzwanie detektywistyczne, to są te powody, dla których pan sięga do tego tematu, to ja jeszcze zapytam o to, co panu ta praca daje? Czy są jakieś fascynujące wątki, które pan odkrywa i jak ten detektyw przekazuje dalej?
No, zajmuję się ludźmi, osobami, które założenia są bliżej Boga. No, z tym bywa różnie.
Czyli pan świadomie.
Tak, no, tak, bo jako historyk mam obowiązek patrzeć na ten świat badany obiektywnie. I oczywiście, że w tych wspólnotach są osoby, które, no, mówiąc tak ogólnie, rozminęły się z powołaniem. Też popatrzmy na to, spróbujmy popatrzeć obiektywnie. Wybór takiej drogi życiowej myślę, że jest wyborem jednej z trudniejszych dróg. I to, co gdzieś tam może u zarania powołania wydawało się łatwe, no może jeszcze w takim uniesieniu, prawda, było podejmowane, to z perspektywą lat to właśnie uniesienie gdzieś tam może wyparowywać i w związku z tym w tych wspólnotach pojawiają się osoby, które no właśnie nie powinny się tam znaleźć. Ale warto pokazywać tą większość. Bo z tej większości płyną piękne cechy, takie, o których dzisiaj my już nie pamiętamy. W ogóle życie zakonne jest budowane na trzech radach ewangelicznych, czyli na czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jak to się ma do współczesnego świata? Prawda? Każdy, jakbyśmy mieli rozebrać każdą z tych rad, to one idą w poprzek tego, jaki jest świat współczesny. I dlatego pochylanie się nad osobami, które właśnie poważnie do tych rad podchodzą i rzeczywiście się nimi zajmują, też jest rodzajem fascynacji. No, przygotowuję biografię ojca Klemensa Dąbrowskiego, ja go nazywam pierwszym benedyktynem polskim po okresie kasat, bo oczywiście ci pierwsi żyli gdzieś tam u zarania naszej państwowości ponad 1000 lat temu, a ojciec Klemens 100 lat temu, zmarł w 1953, ale no właśnie w 1918 roku, 19 próbuje wskrzesić zakon benedyktynów w Polsce po okresie kasat. To jest postać, która poprzez swoją duchowość myślę, że może być dzisiaj wskazaniem zarówno dla katolików świeckich, jak i dla samych osób konsekrowanych. Bardzo się cieszę, że to, co publikuję już o ojcu Klemensie, no, wzbudza zainteresowanie i mam nadzieję, że właśnie kiedy też ta książka o nim powstanie, to będzie to taki przyczynek do pokazania wierności powołaniu realizowanej przez właśnie zakon świętego Benedykta.
A kiedy możemy spodziewać się tej książki? Jak długo pan ocenia pracę tę detektywistyczną i tą żmudną pracę nad książką?
Kiedy ja się spodziewam. Mam nadzieję, że do końca roku ją napiszę. Natomiast praca trwa, no tak intensywnie, to 2 lata. Natomiast zbieranie materiałów, no to jest kolejnych tam 2, może 4, bo gdzieś tam zaczynałem od innych kwestii, a w trakcie po prostu okazało się, że jest taka postać, o której właściwie nic nie wiemy. Nazwisko oczywiście znane. O Dąbrowskim śpiewamy w naszym hymnie, ale ten akurat jest spokrewniony z Jarosławem Dąbrowskim, tym z Powstania Styczniowego i z Komuny Paryskiej. No i o ojcu Klemensie, tak jak mówię, niewiele osób słyszało, nawet w kręgach zakonnych. Tymczasem, no myślę, że za niedługo już będę na etapie skracania swojej książki, bo nie mogę dopuścić do tego, że powstaną 2 tomy.
Mówi pan o 3 filarach życia zakonnego, które pan zgłębia, czyli ta czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Mówi pan o fascynacji tymi postaciami za murami klasztornymi, które te 3 filary w swoim życiu mają. A jak pan sobie radzi jako wierzący z tymi właśnie czarnymi owcami, o których pan mówi? Czy tu jest problem dla pana? świadomość tego, że nie wszyscy powołanie.
No pewnie, że boli, że jeżeli się właśnie, jeżeli pani zadaje pytanie mi już w tym momencie nie jako historykowi, a katolikowi, oczywiście, że ja w tych dwóch sfer no nie bardzo nie powinienem rozdzielać, ale no, jeżeli się skupimy właśnie na tej sferze wiary, no to boli, jeżeli się czyta dokumenty, z których wynika, że zakonnik. To niestety facetów bardziej dotyka niż zakonnice. Gdzieś się sprzeniewierzył swojemu właśnie powołaniu i nie idzie tą drogą. Mam nadzieję, że chociażby właśnie z tej książki będzie wynikało, że dużo więcej treści dotyczy tego ojca Klemensa Dąbrowskiego, którego można chyba jednak sytuować jako pewien wzór. On był pierwszym tłumaczem reguły świętego Benedykta w dziejach najnowszych, więc on świetnie regułę benedyktyńską znał. No i jeszcze tak sobie przyjął, że będzie ją wprowadzał w życie. No i to nie każdy był w stanie temu sprostać, tym jemu też oczekiwaniu, że jeżeli jesteśmy w zakonie, no to właśnie bądźmy konsekwentni. To już trzymajmy się tych reguł. I na tyle, na ile widzę, on oczywiście, no, jak każdy człowiek, był grzeszny i miał swoje ułomności. No ale właśnie przynajmniej mocno starał się i eksponował te cnoty, o których tutaj wcześniej mówiliśmy. I myślę, że właśnie warto o tego typu ludziach mówić. On był też niezrozumiany we swojej wspólnocie. Należy mi sądzić, że z perspektywy czasu to on przynosi chlubę. Zanim został Benedyktynem, zresztą był Paulinem. I zarówno jedna, jak i druga wspólnota, myślę, że właśnie powinna się chwalić tym, że w swoich szeregach miała taką właśnie postać, której ideały ojców założycieli były bardzo bliskie, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale właśnie również praktycznym.
To na pewno było nasze pierwsze spotkanie w audycji Szczerze o Kościele, ale nie ostatnie, bo książka o ojcu Klemensie Dąbrowskim powstaje i jeszcze w związku z tym będziemy, mam nadzieję, często pana gościć. A dzisiaj o pomysłach na naukowe opracowanie zakonów i o powstających tekstach naukowych mówił dr Antoni Maziarz, historyk z Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.